z uśmiechem na twarzy.
W piosence królewna była z marcepana, natomiast bajka o księżniczce, o sukni i o czarodzieju, napisana przez Grzegorza Kazdepkę, przedstawi księżniczkę. Przedstawi też sytuację nawiązującą do doskonale znanego powiedzenia, że nie szata zdobi człowieka. Autor nawiązuje do tego w nieco przewrotny sposób.
Bajka o księżniczce, o sukni i o czarodzieju.
Słyszałem kiedyś historię o królewnie tak pięknej, że nawet poeci nie potrafili znaleźć odpowiednich słów dla opisania jej urody. Ptaki spadały z wrażenia na ziemię, gdy ją przypadkiem ujrzały, a lustra które miały zaszczyt oglądać oblicze pięknej królewny, na zawsze już zachowywały na swojej szklanej tafli jej wizerunek. Rzecz jasna, o rękę tak pięknej królewny ubiegało się bardzo wielu królewiczów. Jak jednak spośród tych wszystkich dorodnych kawalerów wybrać tego jednego, jedynego? Piękna królewna postanowiła urządzić bal. Do dzisiejszego dnia trwają spory, jak wiele osób brało w nim udział. W każdym razie już na tydzień przed balem do zamku, w którym mieszkała królewna, zaczęli nadciągać goście. I nadciągali tak przez całych 7 dni i 7 nocy. W zamku zrobiło się gwarno i wesoło. Wszędzie biegali zaaferowani ludzie, a królewska służba z obłędem w oczach przygotowywała salę balową. Najwięcej pracy mieli jednak królewscy krawcy. Muszę mieć najpiękniejszą na świecie suknię, mówiła królewna. Więc biedni krawcy, czy chcieli, czy nie chcieli, szyli najbardziej wymyślne suknie, jakie tylko byli w stanie w swej wyobraźni zaprojektować. Suknie błyszczące niczym słońce. Suknie, które mieniły się wszystkimi kolorami tęczy. Suknie srebrne, suknie czerwone, suknie żółte, suknie zielone, suknie w kwiaty, suknie w prążki, suknie z falbanami. Suknie tak piękne, że damy dworu mdlały na sam ich widok, a mimo to żadna z sukni nie podobała się królewnie. Tupała nogami, biła krawców, krzyczała, że to nie to, nie to, nie to, że chce mieć suknię jeszcze piękniejszą. Wtedy w królewskim zamku pojawił się czarodziej. Nie był to szczególnie zły czarodziej, ale trudno mu odmówić złośliwości. Zresztą, szczerze mówiąc, jeżeli zrodziły się w nim jakieś złośliwe myśli, to królewna jest sama sobie winna. Jej zachowanie mogło wyprowadzić z równowagi nawet lino skoczka. Tak czy siak, czarodziej słowem nie wspomniał o tym, że jest czarodziejem. Przedstawił się jako krawiec i powiedział, że jest w stanie spełnić życzenie królewny. No to raz, dwa, wrzasnęła królewna. Nie minęła godzina, jak w komnacie królewny na wielkim łożu pojawiła się niezwykła suknia. Dlaczego była niezwykła? Musielibyście ją zobaczyć. Patrząc na nią, można było oszaleć z zachwytu. Nawet królewna zamarła na jej widok. Stała nieruchomo przez co najmniej kwadrans i popiskiwała radośnie. Następnego dnia miał się odbyć bal. Królewicze przebierali się w swe najlepsze stroje, a królewscy kucharze przygotowywali najlepsze potrawy, z królewskich winnic wytaczano beczki z najlepszym winem, a damy dworu z zapałem pudrowały swe przybladłe policzki. Wieczorem w sali balowej pojawili się wszyscy goście. Gwarnie tu było, że hej. Królewska orkiestra nie szczędziła sił, wygrywając najwspanialsze utwory. Królewicze przestępowali z nogi na nogę, oczekując nadejścia pięknej królewny, a królewski błazen patrzył na to wszystko z głupkowatym uśmiechem, zatykając sobie uszy. Aż wreszcie, uwaga, uwaga, otworzyły się drzwi, i do balowej sali weszła królewna. Ach, jęknęli królewicze. Ech, westchnęli muzycy. O, złapał się za głowę błazen. Hi, 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 zachichotała królewna. Stała nieruchomo przed oniemiałymi kawalerami. Czekała na jakieś słowa zachwytu, na jakieś komplementy, na wierszyki sławiące jej urodę, a tu tylko ach i ech. Milczenie przedłużało się. Cisza była coraz bardziej męcząca, królewna coraz bardziej zła. No co was tak zamurowało? Krzyknęła wreszcie. Wtedy jeden z królewiczów wykrztusił. Jaka? I nic więcej nie był w stanie powiedzieć. Jaka piękna! Wspomógł go drugi i ucichł. I nagle wszyscy wrzasnęli. Jaka piękna suknia! Co? Królewna zatrzęsła się ze złości. Co? Suknia piękna? A ja to nie piękna? A moje oczy? A moje usta? A moje włosy? A moje... Zerwała z siebie suknię, pozostając w samej bieliźnie. A moje nogi? To co? Nie piękne? Nikt jednak nie zwrócił na nią uwagi. Uuu! Zapłakała królewna i wybiegła z sali balowej. A olśnieni królewicze rzucili się na leżącą u ich stóp suknię. Podarli ją na strzępy, pobili się między sobą, bo każdy chciał mieć jak największy skrawek materiału, a potem rozjechali się do swoich zamków, sławiąc kunszt nieznanego krawca. W ten właśnie sposób złośliwy trochę czarodziej udowodnił, że czasami to jednak szata zdobi człowieka, a nie na odwrót.
Bajkę Grzegorzaka Zdebkę o księżniczce, o sukni i o czarodzieju czytał Andrzej Mastalerz. Było głównie z myślą o dzieciach, wracamy do dorosłych. Dzisiaj w Tokio zakończenie Igrzysk Olimpijskich, które rozpoczęły się tam 23 lipca. Brało w nich udział około 11 tysięcy zawodników z ponad 200 krajów. Rywalizowali w 33 dyscyplinach o 339 kompletów medali. Polskę reprezentowało 211 sportowców. Jak Państwo wiedzą, ze względu na pandemię, program radiowy nie jest nadawany ze studia, czyli na żywo. Przygotowuję go z tygodniowym wyprzedzeniem. W związku z tym mogę jedynie podać, że w poniedziałek, 2 sierpnia, Polska miała 2 medale. Wioślarska czwórka podwójna kobiet wywalczyła srebro, a złoto sztafeta, tak zwana mieszana, 4x400 metrów. Mieszana dlatego, że jej skład nie jest jednopłciowy. To mężczyźni i kobiety. Ponieważ nie mogę za dużo powiedzieć o tegorocznych igrzyskach w Tokio, które notabene powinny były się odbyć rok temu i w związku z tym mają w nazwie Tokio 2020, przypomnę wydarzenia wcześniejsze. 40 lat temu, 3 sierpnia 1980 roku, zakończyły się letnie Igrzyska Olimpijskie w Moskwie. Z powodu interwencji Rosji w Afganistanie, zbojkotowane przez wiele krajów zachodnich oraz, o czym już nie każdy pamięta, także przez Chińską Republikę Ludową. W tych niekompletnych ze względu na nieobecność wielu sportowców zawodach Polacy zdobyli 32 medale, w tym 3 złote. Zaś z trójki złotych medalistów do dzisiaj pamięta się przede wszystkim Władysława Kozakiewicza, który w skoku o tyczce nie tylko wywalczył wówczas złoto, ale jednocześnie ustanowił nowy rekord świata. 5 metrów 78 centymetrów i wykonał pewien gest, do dzisiaj określany jako gest Kozakiewicza. W lutym 2014 roku Władysław Kozakiewicz był w London. Spotkanie z nim zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Narodowe, a wypowiedzi tyczkarza nagrał dla Twojego Radia Tadeusz Żochowski. Część nagrań zachowała się w radiowym archiwum. Dzięki temu usłyszą Państwo na przykład, jak przed laty wynagradzano zwycięstwa sportowe i jak podchodzili do tego sportowcy. Mówi Władysław Kozakiewicz.
To się nie myśli przed zawodami, nie, tego tak nie. Jeżeli już skoczyłem, mówię, no teraz no, będę rozmawiał z organizatorami zawodów, ile teraz ja dostanę. To tak, ale to jest tak jak pytanie, jak mój kolega. Te skakał tyczce, ze mną trenował, nie? No mówi, jakbym tak wysoko skakał, a jak tyle bym pieniędzy dostawał, co ty, to też bym wysoko skakał. No ja mówię, niezły, no, to spróbuj. Ale to inne rozumowanie, tego się nie tak nie można na to popatrzeć, no bo co z tego, że ja bym chciał dużo pieniędzy dostawać, jak nie skaczę wysoko, nie? Albo nie biegam szybko, to tak, odwrotności nie ma. Jak ja pierwszy raz dostałem $50, ja mówię, Jezus Maria, ale się rozrzucili, nie? $50 na zawodach dostałem, gdzie oczywiście wygrałem z całą czołówką światową. Ale to mnie to było wszystko, no i tak nie wydałem od razu, no bo ile tam można kupić za $50. I przyjechałem do domu i nie było znaczenia wtedy. No, człowiek startował, bo chciał i tyle. Nie? Jak w tej chwili on za jeden start zarabia powiedzmy 30-50 tysięcy, zaczynają się domysły, no wiadomo, nie? Bo od razu i to, co mówiłem, ryzykują ci ludzie. Ja takich sum nie miałem w moim życiu, no, w życiu.
Kiedyś tak nie płacili.
No to kiedyś tak nie płacili, dlatego to, co pan mówi, to...
Tylko nazwa została sport amatorska.
Nie zabrakło pytań o doping w czasach jego kariery sportowej i o kontrole antydopingowe. Oto jego odpowiedź.
Pomyślcie sobie, że jeszcze w 76 roku w Montrealu jeszcze tylko była seks kontrola. To nie wiecie o tym, ale była tylko seks, czyli tylko kobiety szły na badania. Do ginekologa. Oczywiście trzeba było pokazać, że jest się kobietą.
Chłop czy baba, tak?
No to dokładnie. I nie było nic więcej. Nie? Także ja mówię tego oficjalnie, bo nasze wszystkie koleżanki szły do ginekologa, nie? One były jak odrakowane, kobieta, nie? I tak poleciało. Myśmy nie musieli nigdzie chodzić. Nie? Także to jeszcze w tym czasie to było to takie rozwiązanie. W 80, już po olimpiadzie w Montrealu, gdzieś tam krótko przed Moskwą, już zaczynało się te dopingi, gdzieś było słychać o tych. Już zaczęło się mówić, nie? I dlatego już wtedy, no to nie były mistrzostwa Europy, myśmy wszyscy chodzili na te dopingi. No nie wszyscy, to było tak, o, ty selekcja. Pójdziesz, selekcja, bo ty, oczywiście zwycięzca musiał iść, czy nawet trójka musiała iść, ale i później od tego zaczęli, w Moskwie było to samo i później jeszcze, ile tam lat później, nie?
A ta Ewa Kłobukowska wróciła już?
Tak, bo to ona jest normalną kobietą, no właśnie, tylko ją Rusy ją zgnębili i ona miała dosyć tego, bo ciągle na badania jakieś świata. Na tego, przecież ona nie była...
Ale sztafety nie uznali, nieuznana jest.
Nie, jest wszystko. Ona nie była nigdy żadną inną niż, niż normalną kobietą, tylko wyglądającą troszeczkę inaczej. Troszeczkę inaczej.
Męski typ.
Bo ciągle Ruscy ją... ona ma na pewno coś tam nie tak i ciągle na badania, no, tu na badania. A nie było wcześniej tych badań, bo to jest 68 rok. Tak. To jakie badania? No jakie badania? Co można jeszcze zobaczyć tam wtedy było, ale oni ją ciągle gnębili i ciągle ją wzywali. I ona powiedziała, dobra, nie, to nie, ona kończy. I zakończyła.
Władysław Kozakiewicz mówił też o 17 latach, jakie spędził w sportowej czołówce świata i o dopingu w sporcie współczesnym.
Sport jest strasznie skomplikowany, dlatego na przykład, ja powiem szczerze tak, ja byłem w 73 roku, miałem 20 lat, to 73, 20 lat i byłem najlepszy na świecie. Nie? I tak z roku, troszeczkę wyżej, tak ten cały czas się poprawiałem, byłem lepszy, silniejszy, szybszy, wiadomo, nie? Ładniejszy niż nigdy nie byłem, ale to tak zawsze było. I ciągle, w Moskwie wygrałem, powiedzieli, że się dopinguję. No kurde, no całe życie byłem najlepszy na świecie, ale w Moskwie...
Ale to był pierwszy wysoki występ w Moskwie.
Nie, no ja wszystko wygrywałem po drodze. No, ale w Moskwie też, tylko że ja w Montrealu też wygrywałem. I to wiecie kto? Polski trener. On myśli, że bez tego nie może być. A ja się poprawiałem systematycznie, no pod rząd, normalny, tak jak byłem. No. I to nie tylko ja, nie tylko Tadek Strusalski. On był zawsze troszeczkę mniej, ale też się poprawiał. Tak po kolei, systematycznie myśmy się poprawiali. No i teraz tak, ile lat byliśmy? Od 73 do 90, 17 lat w czołówce światowej. Który z tych koksowników się tyle czasu utrzyma? No.
Nie ma siły.
No nie ma siły, tylko ja mówię, ale mimo wszystko zawsze jest pytanie, a w tej chwili to już w ogóle w telewizji, czy się koksował, czy to na pewno i ile zarobił? Dwie rzeczy, prawda? Od razu piszą o tym. I to boli na przykład zawodników tych, którzy nic nie biorą. No, w zależności w jakiej tam dyscyplinie, bo to nie wiadomo. Wiadomo, że tak. Tylko ja mówię, no oczywiście, można sobie wyobrazić. A jak go nie złapali, to znaczy, że czysty.
Tyczkarz wszedł do historii sportu nie tylko ze względu na wyniki. W Polsce pamięta się jego gest wykonany dwukrotnie w stronę kibiców gwiżdżących na stadionie w Moskwie. Od tamtej pory mówi się o geście Kozakiewicza. I często padają pytania o to, czy jego zachowanie było zaplanowane, czy stanowiło odruch.
Właśnie specjalnie, ale spontanicznie. Specjalnie nie było to wymyślone wcześniej, przed startem, tylko jeżeli, jak już jestem sam i mam złoty medal w kieszeni, a Rosjanie gwiżdżą, to oczywiście można było pokazać, no bo jakbym przegrywał, to bym tego na pewno nie pokazał. A z drugiej strony wygląda to, też nie wiadomo, czy oni by gwizdali. No jakby nie gwizdali, no jakby przebiegł ten konkurs, przebiegłby tak w sumie spokojnie, przyjemnie, to by też nie było. No oni po prostu nam przeszkadzali w niesamowity sposób.
Czyli zmobilizowali,
ja mówiłem, dziękuję do dzisiejszego dnia, że pomogli mi wysoko skoczyć, ze złości chcieli. Także to tak wyglądało, ale ja nie myślałem na przykład jeszcze w Polsce, jak ja wygram, to ja im pokażę. Nie, czegoś takiego nie było. Nawet w Moskwie nie było, ja byłem bardziej skoncentrowany na tym, żeby wygrać. Powiedziałem, żeby skakać, nie żeby wygrać, nawet nie tak, żeby skakać dobrze, bo jeżeli się dobrze skacze i technicznie, no to można wysoko skoczyć.
Władysław Kozakiewicz mówił też o rozmyślaniach na temat tego, co robić po zakończeniu kariery sportowej.
Przez ten sport, bo to jest fajnie, no bo teraz jeżdżę sobie po świecie, teraz jest dobrze, a później kończy się sport, właśnie ja się tego bałem strasznie, no właśnie w książce też opisuję, bałem się tego, jak się skończy sport, co ja będę robił, no bo teraz tak, dostaniesz pracę albo nie dostaniesz, no cholera wie, no bo powiedzmy, jak dostanę pracę w Polsce za 1500 zł jako nauczyciel w tym czasie, jak ja skończyłem, bo mój brat pracował w tym, no mówię, że za 1500 zł mam teraz pracować. W swoim czasie człowiek zostawał parę tysięcy, powiedzmy, przeliczając na złotówki więcej niż ten. I tak też się chyba zastanawiałem, co zrobić. No i właśnie to jest najstraszniejsze. Ten koniec sportu i wracasz na ziemię i nie masz zawodu, nie masz nic. I dlatego to jest, bo niektórzy udaje się przez to, że żona pracowała, przez to, że gdzieś tam się jeszcze człowiek załapał, przez to, że jest się znanym, na przykład Jacek Pszczoła, bo to jest mój przyjaciel, on robi chałtury. Czyli on sobie, jak go poproszą gdzieś na jakieś tam spotkanie, to on jest. Ale to dostaje 500 zł za to.
No, ale to siła nie ma chyba jeszcze.
Nie ma, to nie wszystko ma poszło w flajtę. Nie, on tam z tego nic nie zarobił, bo to tak szło tak.
Dobrze, ale w pewnym momencie. Pan chyba ale... został przy zawodzie.
Ja pracuję dalej, jestem nauczycielem i trenerem, tak? Ja jestem cały czas przy zawodzie.
Były też rozważania na temat olimpiada, a polityka. Komu potrzebne są protesty polityczne i bojkot igrzysk sportowych?
Głupie myślenie tych ludzi, którzy mówią, zbojkotujcie, bo on nie ma nic z tym wspólnego. To on mówi, że zbojkotujcie. Jakby on był zawodnikiem, który trenuje tyle lat, żeby być najlepszy, ma możliwość w tym roku być na olimpiadzie, to przecież żaden zawodnik nie będzie bojkotował. To jest pierwsza rzecz, że my możecie protestować w trakcie olimpiady. Już uważam, że nie tak. Bo sportowcy jadą na olimpiadę, żeby startować, a nie polityką się zajmować. To jest następne, że polityka, żeby ręce precz od sportu, z polityki. Tak samo jak teraz na przykład co zrobili na olimpiadzie w Soczi. Obama nie chciał pojechać, to nie pojechał, on zbojkotował. Merkel nie pojechała, no i to mi się podoba. A kto ją nam chce? No, kto ją nam chce na tej olimpiadzie? No nie, ale mówię, jak nie chcesz jechać na olimpiadę, to nie każ sportowcom nie jechać. Nie jedź. Holland ten lepiej ze swoją dziewczyną niech lata i ten. I nie pojechał na olimpiadę. Kogo to obchodzi? Nie chcesz? To jest właśnie w tej chwili. Pierwszy raz zrobili polityka, że oni zdecydowali, że oni nie pojadą. A kiedyś kto? Powiedział Breżniew czy tam, my nie jedziemy na olimpiadę do Los Angeles. I wszyscy siedzieliśmy w domu. I kto stracił? My. Tylko tak, my. Tylko my.
Właśnie to był dla mnie było okrutne.
Żaden polityk nie stracił, bo działacze byli na olimpiadzie w Los Angeles. Bo oni pojechali. Dziennikarze, działacze, wszyscy byli na olimpiadzie. Tylko sportowcy zostali w domu. Ale zrobiliśmy im krzywdę. A oni mieli tyle medali, że głowa boli. Proste. Tak samo jak w Moskwie. Nie chcieli Amerykanie być na olimpiadzie. No to sami stracili. Tego roku tyle medali, co oni stracili, tyle ludzi, czyli sportowców straciło szansę na zarobki gdzieś już na świecie, bo już zaczęły być pieniądze, bo nie byli mistrzami olimpijskimi. I odwrotnie się 84.
To jest tragedia.
To jest tylko i wyłącznie sportowców. Dlaczego sportowcy mają protestować?
Władysław Kozakiewicz miał ze sobą medal zdobyty w 1980 roku w Moskwie.
To jest jeszcze medal taki w miarę elegancki, ten jest zresztą bardzo ładny, ale w miarę nie za duży, bo czasami wisi taka, no jak teraz są troszeczkę za dużo. On jest ładny, ale zimowe olimpiady mają zawsze inny medal, zawsze inny. Ale letnie olimpiady mają zawsze taki medal. Oryginał zobaczyć, proszę bardzo. Wziąłem specjalny dla was, myślałem, że tu będzie 200 osób.
200 osób nie było. Za to te, którym udało się w porę dowiedzieć o spotkaniu, mogły nie tylko uczestniczyć w bezpośredniej rozmowie z mistrzem, ale też dostać autograf do jego książki, napisanej wspólnie z Michałem Polem i wydanej w 2013 roku pod tytułem Nie mówcie mi, jak mam żyć.
Zapraszamy do reklamy.